Rozmawiam z ekoedukatorką Joanną Tabaką. W jaki sposób zminimalizować zużycie energii elektrycznej? Oprócz kuchni, o której wspomniałaś.
No już trochę o tym faktycznie powiedziałam, ale przede wszystkim zastanowić się, czy potrzebujemy korzystać z danego sprzętu i czy on musi być włączony. Dużo osób już pewnie od tego roku zdaje sobie sprawę, że sprzęty, które są włączone na tak zwanym standby'u, także zużywają energię. Więc jeśli nie korzystam ze sprzętu, to totalnie odcinam go z zasilania i wtedy on nie pobiera energii. Też zachęcam do tego, żeby być offline i po prostu korzystać z analogowych sposobów na spędzanie czasu, jak spacery czy czytanie książek, i wiadomo, że wtedy tej energii elektrycznej mniej się zużywa. Co jeszcze można zrobić? Jeśli mamy oświetlenie w domu, no to można się zastanowić, czy wszystkie powinny się lampki świecić, czy można na przykład wykręcić. I oczywiście warto powoli zmieniać oświetlenie na LED-owe. Nie chodzi o to w ekologii, żeby na przykład z dnia na dzień wyrzucić wszystkie żarówki i wymienić je na nowe, tylko sukcesywnie je zużywać i po prostu wymieniać, bo oświetlenie LED-owe zużywa 10 razy mniej energii, jakby o wiele dłużej nam służy, nie zużywa się tak szybko, w sensie nie niszczy i po prostu te żarówki dłużej mogą nam służyć. Jeśli chodzi jeszcze o energię elektryczną, no przede wszystkim właśnie chodzi ci gasić światło i nie zapalać, kiedy nie trzeba. Ja też na przykład, jeśli mamy ciemniejszą przestrzeń, polecam, żeby wstawiać odpowiednią lustra, żeby rozjaśnić po prostu przestrzeń, czy po prostu, no nie chcę już mówić pomalować przestrzeń na biało, ale im jaśniejsza farba, tym też to wrażenie tego, że jest więcej światła w tym pokoju jest. Ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku i tego, czy to nie szkodzi naszym oczom, żeby też nie przesadzić w drugą stronę. Jeśli chodzi o sprzęty elektryczne, no to jeśli możemy skorzystać z internetu i zrobić jakieś rzeczy na mniejszej wielkości ekranu, czyli na przykład jeśli chcemy odpisać na jakiegoś maila i możemy zrobić to na telefonie, to lepiej to zrobić niż odpalać duży komputer. Laptop nie zużywa bardzo dużo energii w porównaniu z komputerem stacjonarnym. Komputer stacjonarny zużywa 2 razy więcej energii niż laptop. No i wydłużać żywotność naszych sprzętów. To też jeśli chodzi o klasę energetyczną, no to nie chodzi o to, żeby wyrzucić od razu tą zbywarkę, czy wyrzucić tą lodówkę, bo ona jest niskiej klasy energetycznej, tylko po prostu najlepiej dla środowiska jest, bo to nie tylko chodzi o zużycie energii, ale zużycie materiałów do produkcji nowych, kolejnych sprzętów. Także, żeby korzystać z tego sprzętu rozsądnie i naprawiać to, co mamy.
Właśnie wspomniałaś o żarówkach i okej, LED-owe są najlepsze, ale jakie oprócz LED-owych możemy używać jeszcze, żeby oszczędzać energię?
No trochę tutaj nie mamy do końca alternatyw, to się powoli zmienia, bo kiedyś myślano, że świetlówki są najlepsze, a świetlówki wcale nie są najlepsze, ponieważ zawierają rtęć, więc też się trudno potem, że tak powiem, przetworzyć z jednej strony, z drugiej strony też światło w świetlówkach nie jest najlepszym światłem do pracy, na przykład do oświetlania stanowiska pracy, bo jest światłem, które powoduje zmęczenie oczu dużo szybsze. Poza tym to jest też światło czy oświetlenie, które jest bardzo podatne na często wyłączenia i wyłączenia. Jeśli gdzieś mamy oświetlenie właśnie typu świetlówka, to nie powinniśmy często go włączać i wyłączać. Więc to też jest ważne, żeby rozpoznać, czy w domu mamy LED, czy mamy świetlówki. I to też jakby widać. Bardzo łatwo można rozpoznać. LEDy od razu uzyskują taką jasność, jaką powinny po zapaleniu. Świetlówki tak jakby powoli się nagrzewają i rozpalają. Jeszcze między tymi dwoma są halogeny, które też są bardziej wydajne niż świetlówki, jednak sukcesywnie będą wycofywane z rynku, więc jakby halogenów już nie będzie, także lepiej jakby nie iść w tą stronę. Jeśli chodzi o żarowe, no to wiadomo, że już od wielu lat odchodzimy od żarowego oświetlenia, ponieważ większość energii elektrycznej jest zamieniana na energię cieplną, a nie na świecenie, też mają bardzo krótko jakby cykl życia, a im coś krócej używamy, tym gorzej dla środowiska. No i oczywiście światło dzienne, maksymalizowanie korzystania ze światła dziennego.
A jeśli chodzi o śmieci, jak zminimalizować po prostu odpady w domu?
To jest bardzo podchwytliwe pytanie, przynajmniej dla mnie. Ja studiowałam psychologię i dla mnie jakby też jest bardzo istotne patrzenie na to, co faktycznie wpływa na nasze zachowania. Jest takie bardzo ciekawe badanie węgierskiej psycholożki Andrei Tabi. Badanie wykazało, że osoby mogą deklarować, że są bardziej ekologiczne, jednak to, co faktycznie wpływało na mniejszą konsumpcję i zużycie, czy produkcję śmieci, zgadniesz, co to było?
Nie wiem, nie mam pojęcia.
Poziom dochodu. Czyli okazuje się, że im jesteśmy bogatsi, tym więcej konsumujemy i tym więcej produkujemy śmieci, co też bardzo dobrze widać, jeśli porównasz różne kraje. Im bardziej zamożny kraj, tym więcej zużywa wody i tym więcej produkuje śmieci. Więc Polska z roku na rok, mimo że produkujemy mniej śmieci niż Niemcy, niż Stany Zjednoczone, to z roku na rok to rośnie. I rośnie coraz bardziej, bo się bogacimy po prostu i więcej konsumujemy. To też było ciekawe, bo jak rozmawiałam z ludźmi z zakładów utylizacji odpadów, bo byłam na takiej konferencji w zeszłym roku i jakby powód inflacja na co wpłynęła, to na to, że ludzie przestali wyrzucać chleb, bo zaczęli bardziej oszczędzać. Więc jest to niesamowite, jak te kwestie ekonomiczne, takiego poczucia dobrobytu wpływają na to, jakie są nasze zachowania konsumenckie, a tak naprawdę to one przede wszystkim wpływają na to, ile śmieci produkujemy. Znaczy nie, tutaj już mogę się jakby ze sobą sama nie zgodzić, sobie zaprzeczyć. To też oczywiście związane z tym, do jakich dóbr mamy dostęp, tak? I jak te dobra są pakowane, gdzie są produkowane, czy można je naprawiać, czy są dobrej jakości, czy są słabej jakości, z jakich materiałów są wyprodukowane. Więc tutaj to jest kolejny czynnik, jakby, który troszeczkę jakby od nas nie zależy, trochę zależy, trochę nie zależy, bo trochę wolniej mamy wpływ poprzez tak zwane głosowanie portfelem, czyli te decyzje konsumenckie. Gdyby ludzie nagle nie chcieli bardziej dbać o ekologię, nagle w pewnej popularnej sieci drogerii nie byłoby szamponów w kostce. Nie byłoby szczoteczek drewnianych do zębów, także gdzieś te zmiany się dzieją i konsument też te zmiany w jakiś sposób motywuje czy jakby wyzwala, ale dzieje się to zbyt wolno. Po to są właśnie potrzebne regulacje odgórne, które odbiorą możliwość produkcji niektórych odpadów, co się już dzieje, tak? Na przykład brak reklamówek. No powiedzmy, że brak reklamówek. Skończyły się pewnego typu te torby plastikowe w sklepach, ale wiadomo, że są jeszcze zrywki, są jeszcze inne rzeczy.
Ale zauważyłam, że coraz więcej osób nosi materiałowe torby.
Które nie są tak bardzo ekologiczne, jak się wydaje, bo zrobiła się na nie ogromna moda i wszyscy nagle stwierdzili, że to jest super gadżet ekologiczny. De facto policzono koszt środowiskowy takiej torby bawełnianej i się okazało, że jest on na tyle duży, że musiałabyś z takiej jednej torby korzystać chyba tam, nie pamiętam dokładnie, 45 lat, żeby się zwrócił koszt środowiskowy w porównaniu z jedną torbą taką zrywkową, plastikową. Po prostu, żeby wyhodować bawełnę, żeby ją zebrać, potrzeba tyle wody i tyle chemii, pestycydów do uprawy i tak dalej, że po prostu to się nie opłaca. Więc opłaca się dbać o torby, które mamy, wymieniać się tymi torbami, oddawać nadmiar toreb, chociaż wszyscy już chyba mamy, ale już nie produkować nowych.